Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o pracy przyszłości. Jakie kompetencje będą potrzebne? Jak znaleźć pracę, która ma sens? Jak wybrać kierunek studiów? A może wcale nie trzeba studiować?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak i jestem wicenaczelną Gazety Wyborczej, a dzisiaj jest ze mną dr Justyna Pokojska, socjolożka badająca przyszłość pracy.
Dzień dobry.
Pani lubi swoją pracę?
Ja bardzo lubię swoją pracę, ale lubiłam ją w przeszłości, w teraźniejszości i mam nadzieję, że w przyszłości się to też nie zmieni.
A co zrobić, żeby znaleźć taką pracę, którą się lubi?
Chyba trzeba szukać takiej pracy, w której człowiek będzie czuł się dobrze. Chociaż brzmi to jak frazes, to myślę, że każdy z nas ma pewne predyspozycje do różnych typów zadań i powinniśmy jednak słuchać w dużej mierze tego, co gdzieś tam drzemie w nas w środku i niekoniecznie poddawać się modom, bo skoro rozmawiamy o pracy przyszłości, to pewnie wszystkim wydaje się, że będziemy teraz namawiać na zanurzenie w świecie robotyki, informatyki i wszystkiego związanego z nowymi technologiami w takim bardzo standardowym, stereotypowym wydaniu, a to niekoniecznie tak musi być i przyszłość pracy albo praca przyszłości to także bardzo dobrzy poloniści, bardzo dobrzy muzealnicy i wszystkie inne zawody, które nam w duszy grają. To są zawody przyszłości. Takich szukajmy, żeby mieć satysfakcję i przyjemność z tego, co robimy każdego dnia.
Bardzo ważne wydaje mi się to nie poddawanie się modom. Ja wchodziłam na rynek pracy w wczesnych latach 2000 i pamiętam czas, kiedy wybierałam studia i wtedy wielką modą były studia z zakresu zarządzania i marketingu i byli też eksperci, którzy bardzo polecali te studia. Efekt był taki, że było po 20 osób na miejsce, na zarządzanie, kolejka 19-latków. Czy dzisiaj też mamy takie bańki? Pani mówi o robotyce.
Mamy takie bańki, mamy różne kierunki studiów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tych statystyk tegorocznych nie znam, nie przytoczę, bo to też jest kwestia liczby otwieranych miejsc na takich studiach. Cieszy się na pewno wielką sławą kognitywistyka, te wszystkie kierunki, które są interdyscyplinarne, czy też łączą różne kompetencje. I może nawet nie o sam kierunek tutaj chodzi, ale o pewien pomysł na siebie. I to jest coś, co jest zdecydowanie domeną naszej wizji przyszłości, bo to, co będzie bez wątpienia cenione na rynku pracy, to jest umiejętność powiązania różnych wiązek kompetencji w jednym ręku, to znaczy wykonywanie zadań, które z pozoru mogą być przynależne do bardzo odrębnych dyscyplin i umiejętność doprowadzenia takiego projektu czy innego projektu od początku do samego końca. Więc jeśli myślimy o zawodach przyszłości czy o kierunkach, które nam dadzą dobrą edukację, ja kończyłam socjologię w czasach, kiedy na socjologię było też 20 osób na miejsce, ale nie był to wybór związany z modą, tylko właśnie z tym, że faktycznie chciałam w tym zawodzie pracować i to mi się udało na całe szczęście. Ale jeżeli myślimy o kierunkach studiów, to też nie patrzmy na to tak bardzo jednoczynnikowo, to znaczy to nie kierunek studiów będzie nas kierował na miejsce na rynku pracy, bo dziś już nie mówimy o zawodach, nie mówimy o specjalizacjach takich wąskich, jeszcze kilka lat temu najbardziej cenieni byli specjaliści o bardzo wąskich kompetencjach. Dziś wiemy, że ta perspektywa się trochę zmieniła i że tak naprawdę trzeba będzie umieć odnaleźć się w danym momencie, czasie, w projekcie, wykorzystując bardzo różne kompetencje, od stricte cyfrowych, takich, które pozwalają nam jakoś tam odnaleźć się w tym świecie nowych technologii, przez kompetencje eksperckie, które są oczywiście niezbędne do wykonywania pracy wysokospecjalistycznej, przez kompetencje miękkie, społeczne, które dzisiaj są naszą przewagą nad sztuczną inteligencją i rozwiązaniami zakresu IT, poprzez kompetencje też transformatywne, o których się bardzo rzadko mówi, a OECD w swojej perspektywie edukacyjnej na 2030 rok wskazało te kompetencje jako czwartą wiązkę kompetencji, które będą istotne. I to jest taka umiejętność wzięcia odpowiedzialności w swoje ręce, zaplanowania swojego miejsca na rynku pracy, czy też w ogóle w świecie. Takie może nie tyle przedsiębiorcze kompetencje, co bardziej związane z taką przebojowością życiową, z pomysłem na siebie i to jest coś, co będzie absolutnie premiowane i co już jest premiowane na rynku pracy. Więc myślę, że pytanie o te zawody przyszłości, czy też o kierunki studiów przyszłości jest trochę anachroniczne, to znaczy my tak się nauczyłyśmy i nauczyliśmy myśleć o naszym rynku pracy, ale dziś, kiedy nasi absolwenci składają CV poszukując pracy, już nie piszą, jaki kierunek studiów tam jest dla nich najważniejszy, czy w którym obszarze chcieliby pracować, bo przecież ich kompetencje są dosyć uniwersalne w różnych obszarach i będą pracować albo w farmacji, albo w jakichś tam korporacjach większych, zupełnie innego obszaru, więc to nie jest ścieżka związana z zawodem, tylko z pewną dyspozycją czy z kompetencjami, które mamy w ręku, żeby wykorzystać tam, gdzie nas los zawodowy czy też nasza decyzja zawodowa rzuci.
Ale obydwie żeśmy jakoś automatycznie weszły w taki rytm rozmawiania o studiach. A czy na pewno jest tak, że to studia determinują ten sukces zawodowy? Czy kształcenie w technikach, w szkołach zawodowych to nie jest w tej chwili jakaś luka na naszym rynku pracy?
To jest luka na rynku pracy zdecydowanie. Ja reprezentuję Uniwersytet Warszawski, więc nic innego nie mogę powiedzieć, jak to, że oczywiście studia są ważne, ale to trochę pół żartem mówię. Natomiast myśmy w Delabie 7 lat temu bodajże badali rynek pracy absolwentów szkół technicznych i zawodowych. Ja byłam bardzo zaskoczona, to przyznam Państwu, może to była moja ignorancja, ale kiedy wyobrażałam sobie rynek absolwentów, którzy kończą zawodówki albo technika, to pomyślałam, że to jest raczej mniejszy procent, że raczej większość młodych Polaków wybiera edukację ogólnokształcącą, licea, a następnie no, studia lub brak studiów, ale chodziło mi raczej o to, że to jest liceum ogólnokształcące. I jakie było moje zdziwienie, kiedy w tym roku 2016 okazało się, że ponad połowa absolwentów gimnazjów, bo wtedy jeszcze były gimnazja, wybierało szkolnictwo zawodowe i techniczne. Tam było, zdaje się, 51-49%, czyli lekka przewaga. I to nie jest tak, że do zawodówek i techników idzie bardzo mała grupa osób, którym na przykład noga powinęła się na egzaminach, bo też taki mit gdzieś pokutuje w społeczeństwie. Ale poza tymi statystykami, to nasze badania też pokazały wtedy, i to było głównym wątkiem i wnioskiem z tych badań, że absolwenci szkół technicznych mają dużą przewagę na początku na rynku pracy, zarabiają dużo więcej niż absolwenci liceów, mają konkretny fach, mogą zrobić maturę, a następnie kontynuować edukację, jeśli czują potrzebę i ochotę taką mają. Natomiast przede wszystkim są gruntownie przygotowani do tego, żeby od razu wejść na rynek pracy i to jest ich ogromną zaletą. I jeśli miałabym mówić, chociaż to może będzie w kontrze do miejsca na ścieżce zawodowej, które teraz zajmuję, to myślę, że to oczywiście nie dyplom uczelni wyższej tutaj determinuje nasz punkt docelowy na rynku pracy, choć na pewno się przydaje i tutaj badania ekonomiczne losy absolwentów, też opracowywane przez Uniwersytet Warszawski, ale nie tylko, pracownie ewaluacji jakości kształcenia, pokazują, że absolwenci studiów wyższych zarabiają i tak relatywnie więcej niż ci, którzy nie skończyli studiów, więc nie dajemy się też zwieść takiej populistycznej narracji, że studia nic nie znaczą, bo nawet ekonomicznie widać, że znaczą, natomiast nie są niezbędne zdecydowanie do tego, żeby wieść satysfakcjonujące, fajne i spełnione życie zawodowe. I rzeczywiście to, co się dzisiaj liczy, to jest pomysł na siebie. I chociaż brzmi to jak frazes, to pamiętajmy, że na rynku pracy, który jest właściwie otwarty i wejść można w bardzo wiele obszarów od ręki, przebiją się ci, którzy będą mieli ciekawy pomysł na siebie. I to może być pomysł zupełnie niestandardowy, na przykład jak ktoś ma zacięcie historyczne czy polonistyczne, czy gdzieś jest zainteresowany muzeami, o których już powiedziałam na początku, to wystarczy, że pomyśli, jak to pożenić z dostępnością takich zbiorów online, czy na przykład z przygotowaniem pewnej oferty z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych i może wystrzelić ze swoją firmą czy ze startupem, który będzie przygotował takie rozwiązania, czy umożliwiał zwiedzanie muzeów w najdalszych zakątkach świata, nie daj Boże, w kolejnej fali pandemii. Jest super kierunek studiów w Bydgoszczy, tutaj nie będę reklamować konkretnie uczelni, bo to nie o to chodzi, który przygotowuje polonistów do tego, żeby pisali gry komputerowe i byli bardzo rozchwytywanymi kandydatami na rynku pracy. Więc te mariaże takie nieoczywiste i ten pomysł na siebie nieoczywisty jest kluczem do tego, żeby na rynku pracy przyszłości czy teraźniejszości się odnaleźć. Nie są to studia, nie jest to dyplom, natomiast jest to po prostu pewna też odwaga takiego myślenia przebojowego, bo to są właśnie te kompetencje transformatywne, które nas zdecydowanie wzmacniają.
Chciałabym, żebyśmy wróciły na chwilę do tego początku o lubieniu pracy, bo sama pani mówi o tym, że czekamy na jakiegoś rodzaju spełnienie zawodowe. To być może jest trochę filozoficzne pytanie, ale chyba warto je sobie zadać, wybierając studia czy pracę. Jak szukać takiego zawodu, takich kompetencji, które będą skutkowały tym, że nasza praca będzie miała sens? Bo chyba bez tego ciężko jest całe życie zawodowe spełnić właśnie w takim spełnieniu.
No, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi i pewnie to pytanie zadają sobie młodzi ludzie na różnych etapach wchodzenia na rynek pracy, ale też i dorośli wykonujący pewne zadania od lat albo już kończący swoją karierę zawodową, czy to było to miejsce, które dało im sens. No, podstawowe pytanie jest chyba związane z tym, czy chcemy pracować, żeby żyć, czy żyć, żeby pracować. I tutaj dzisiaj odpowiedzią jest na przykład ruch tak zwanych osób antyambitnych. To na pewno Państwo gdzieś tam słyszeli, czy spotkali się już w prasie z taką kategorią osób, które pożegnały swoje wielkie ambicje zawodowe, odwiesiły gdzieś mówiąc tak bardzo przysłowiowo na kołek, wielkie pokusy wojowania świata w korporacjach i na wysokich stanowiskach i uznały, że życie jest po to, żeby je żyć, przeżyć i mieć z tego przyjemność, natomiast praca dostarcza środków do tego, czy też możliwości, żeby to życie fajnie i godnie przeżyć. I tu oczywiście trochę pandemia przyczyniła się do takiego zatrzymania się w wielu, wielu obszarach naszego życia i zadania sobie takiego podstawowego pytania, czy to tak miało być i czy to jest to miejsce, w którym chciałbym, chciałabym być, czy to jest ta osoba, z którą chciałbym, chciałabym być i też czy ta praca to jest ta praca, którą chcę wykonywać na dłuższą metę i czy ona właśnie daje mi sens. I oczywiście pokolenie osób antyambitnych to jest jedna historia i to jest historia też Great Resignation w Stanach Zjednoczonych, czyli rezygnacji z takiej pracy, która wysysa z nas całą energię. No ale druga strona tego pytania jest związana z tym, jak znaleźć sens w tym, co robimy i sprawić, żeby ta jedna trzecia życia, którą z grubsza spędzamy w pracy, czy może ciut mniej, może to jedna czwarta życia, była nie do zagryzienia zębów i przetrwania do godziny 16 czy 17, tylko żeby dawała nam chociaż trochę satysfakcji i radości, jeśli nie dużo, bo nie oczekujmy może wszystkiego na początek. I tak jak powiedziałam, kluczem w moim przekonaniu, i to jest taki może bardzo naiwny pogląd, ale chyba najbardziej prawdziwy, jest to, żeby znaleźć swoje miejsce, mieć pomysł na siebie, który pozwoli nam codziennie rano iść, no może nie każdego dnia z uśmiechem, bo nie czarujmy się, są listopadowe wieczory, kiedy trudno jest o uśmiech, czy poranki takie dżdżyste i ciemne, kiedy nie najłatwiej jest się uśmiechać entuzjastycznie, ale żeby jednak znaleźć w tej pracy miejsce i pomysł dla siebie i żeby nie wpaść w jakiś taki wir konkurencji i takiej bratobójczej walki o to, żeby przetrwać. Więc przewagą komparatywną na takim rynku pracy naszym mogą być kompetencje, czy też te wiązki, czy unikatowe powiązania kompetencji, których inni pracownicy nie mają. I to też jest pewna sugestia dla osób zarządzających, jak sprawić, żeby pracownicy czuli sens w tej pracy, jak przywiązać ich do tego miejsca pracy, czy też do tej organizacji w sposób taki, no, taki najbardziej przyzwalający, pokazując im, że są potrzebni. Takie funkcjonalne zarządzanie organizacją właśnie poprzez pokazywanie każdemu z pracowników, że jego unikatowy zestaw kompetencji, no do pewnego stopnia na pewno unikatowa kompozycja kompetencji, jest wartościowa dla tej organizacji. Każdy z nas w czymś jest super, a w czymś nie do końca wychodzi mu najlepiej, ale taki kolaż osób i tych naszych możliwości sprawia, że organizacja radzi sobie świetnie, jeżeli każdy z nas ma swoje miejsce. I to też pokazują nasze badania, które prowadziliśmy w sektorze finansowym i w sektorze farmaceutycznym i w sektorze przemysłu ciężkiego, że rzeczywiście dzisiaj zmiany na rynku pracy zmierzają też w tę stronę, że takich pracowników uniwersalnych, którzy mogą wykonywać pewien dość typowy zakres obowiązków, nie będzie tak dużo potrzeba na naszym rynku pracy, bo oni też są najszybciej automatyzowani przez rozmaite nowe technologie. Więc taka unikatowość naszego miejsca w organizacji daje nam bezpieczeństwo, i może nam też dać sens i odpowiedź na to pytanie, o które pani zapytała, jak znaleźć taki sens, no właśnie znajdując swoje miejsce, które będzie moje i za które będę odpowiedzialna i które da mi po prostu frajdę każdego dnia.
Mówiła pani o ruchu tych osób nieambitnych. Łatwo jest przynajmniej z perspektywy mojego pokolenia myśleć o nich w takich kategoriach, jakby to były osoby leniwe, ale jeżeli się przyjrzeć bardziej z bliska motywacjom tych ludzi, to łatwo jest zdobyć empatię do tego, że ludzie, którzy widzą zmiany klimatyczne, to w jaki sposób napędzająca się konsumpcja wpływa na przyrodę wokół nas, na coraz więcej ludzi, którzy są zawodowo wypaleni, wpadają w to, co pani nazywała taką wyniszczającą konkurencją, no to w którymś momencie motywacja do pracy takiej, jaką znamy teraz, może zwyczajnie spadać. Nie chcemy się w ten sposób spalać. W jaki sposób takim młodym ludziom można pomóc w znalezieniu motywacji do pracy? Czy to są jakieś specjalne zawody, czy może jakaś praca nad sobą?
To pytanie znów jest zindywidualizowane, bo tak powszechnie motywację do pracy mamy w bardzo prosty sposób, przekładając to na konieczność pozyskania środków do życia. Więc to jest ta najprostsza odpowiedź na pytanie, po co niektórzy, którzy nie mają frajdy w wykonywaniu swojej pracy, pracują? No właśnie po to, żeby móc po pracy fajnie żyć. Natomiast rzeczywiście no to jest taka odpowiedź najprostsza ekonomiczna i to jest trochę tak, że jeżeli żyjemy w czasach dobrobytu i czego by nie powiedzieć o naszych czasach zawirowanych, szalonych, pełnych niepokojów i kryzysów, to jednak są to ekonomicznie czasy dobrobytu, choć tfu, mówię to w momencie bardzo wysokiej dwucyfrowej inflacji i kryzysu gospodarczego, który wszyscy odczuwamy, ale nie jest tak, że w większości musimy troszczyć się o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb. I są różne teorie socjologiczne, między innymi Ronalda Engleharta, która mówi bezpośrednio o tym, że jak mamy piramidę Maslowa, przekładając to na pewnie wiedzę, którą pamiętamy z podstawówki, to jeżeli uda nam się zaspokoić te podstawowe potrzeby, takie właśnie egzystencjalne, jedzenie, bezpieczeństwo, przynależność, to szukamy potrzeb wyższego rzędu. I to jest też tak, że jeśli mamy ten poziom bezpieczeństwa egzystencjalnego zaspokojony, to możemy wtedy szukać sensu, poczucia samorealizacji i potrzeb wyższego rzędu i też tym się wtedy zajmujemy, skupiamy się trochę na ekologii, skupiamy się na innych wartościach, które są nie mniej istotne, ale możemy sobie na nie pozwolić wtedy, kiedy mamy dosyć bezpieczną sytuację ekonomiczną. I sytuacja, przed którą stają dzisiaj młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy, jest często komfortowa i proszę mi wybaczyć, że tak mówię, ale to też oczywiście pokazują badania, to nie są moje osobiste poglądy na ten temat. Ale ta komfortowość, czy ten komfort sprawia, że młodzi ludzie poszukują czegoś, co będzie dla nich atrakcyjne i fajne, a niekoniecznie muszą to przeliczać przez kategorie ekonomiczne, czy też tego bezpieczeństwa egzystencjalnego. I to sprawia, że też mają dosyć duże wymagania wobec pracy, którą chcą wykonywać. Życzą sobie na przykład pracy zdalnej, życzą sobie możliwości podróżowania, możliwości pracy w godzinach, które są dla nich komfortowe. I z perspektywy osób, które wchodziły na rynek pracy wcześniej, tak jak pani redaktor i ja, to można nawet popatrzeć na to jako na pewną roszczeniowość, czy też taką perspektywę dość dużego, nie egocentryzmu, bo to zbyt mocne słowo, ale skupienia na sobie i takiego indywidualizmu w tym całym systemie ekonomicznym. Ale z drugiej strony właśnie my powinniśmy też uczyć się od młodego pokolenia, tych milenialsów czy tych zetek, które wchodzą szturmem teraz na rynek pracy, tego, że należy stawiać granice. I to też właśnie jest dobra lekcja dla nas i absolutnie z pełną pokorą patrzę na młodszych pracowników i na moich studentów, którzy uczą mnie tego, gdzie są granice, jak stawiać granice na rynku pracy i jak szukać sensu w tym, co się robi, żeby ta praca nie była tylko pracą odtwarzaną, tylko żeby przynosiła nam sens. No ale znów można sobie na to pozwolić, kiedy jest się bezpiecznym.
A może my niesłusznie zakładamy, że ich poczucie bezpieczeństwa jest zagwarantowane? No i jak się czuć bezpiecznie w sytuacji, kiedy nie ma czym oddychać? Woda w rzece jest zatruta, przyszłość jest niepewna.
No tak, ale to są te wszystkie wartości tak zwane postmaterialistyczne. I oczywiście, kiedy spojrzymy przez pryzmat kryzysu czy niepokojów klimatycznych, kiedy spojrzymy przez pryzmat niepokojów w ogóle o los planety, no to są też trochę odległe niepokoje dla nas, chociaż w naszym codziennym życiu odczuwalne. Natomiast w tych teoriach, które są bardzo silnie zakorzenione w historii społecznej, wiemy, że jednak tym bodźcem do zmiany, czy też do jakiegoś zaangażowania większego czy mniejszego, są przede wszystkim potrzeby materialne, ekonomiczne, bo bez zaspokojenia tych potrzeb nie możemy myśleć o potrzebach bardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o system wartości, czy takich bardziej abstrakcyjnych. Więc absolutnie nie zakładam, że ich sytuacja jest bezpieczna, bo to my podzielamy tę samą planetę i tym samym powietrzem przecież oddychamy. Natomiast z pewnością mają tę możliwość, żeby zająć się sprawami bardzo ważnymi cywilizacyjnie, mając dosyć komfortowo zabezpieczone tyły. I rozumiem, że to nie jest pogląd być może wspierający, aczkolwiek to moją intencją nie jest powiedzenie tego, że ich pozycja jest jakaś bezpieczna, w związku z tym należy lekceważyć ich poglądy czy spojrzenie na świat. Absolutnie nie, ale perspektywa, w której dosyć bezpiecznie, co jest całym szczęściem młodego pokolenia, wychodzą z domu wyposażeni i w edukację wyższą, czy też możliwość kończenia studiów, bezpiecznie mają miejsce, gdzie mogą pomieszkać, dopóki nie będą mieli możliwości zdobycia własnego lokum i tak dalej, sprawia, że to też jest nieporównywalna sytuacja, w której teraz się znaleźli. I jak spojrzymy na rynek pracy chociażby, to dzisiaj rynek pracy też jest w takim momencie nasycenia nowymi technologiami cyfrowymi i bardzo mocno premiuje osoby, które są właśnie dynamiczne z pomysłem na siebie i nie musiały pracować 30 lat, żeby osiągnąć pewną pozycję, tylko ze względu na inkluzywność przestrzeni cyfrowej mogą to zrobić bardzo szybko. Drżę i z niepokojem patrzę na przyszłość, czy ta sytuacja się utrzyma, bo jeśli się nie utrzyma, to będziemy mieli powrót do takiego rynku pracy, który jednak gloryfikował pewne zawody, o prestiżu być może dzisiaj anachronicznym, ale jednak takim uznanym i zobaczymy, jak wtedy poradzą sobie młodzi, którzy nie gromadzili tego doświadczenia, tylko właśnie korzystali z tych możliwości, które się dzisiaj nadarzyły i bardzo dobrze robiąc oczywiście, ale te przewroty na rynku pracy to jest zawsze taka sytuacja, w której mówimy sprawdzam i patrzymy, na ile ten pomysł na mnie wypalił i na ile jestem rzeczywiście w tym punkcie, w którym chciałam być.
No tak, i rzadko przewrót na rynku pracy odbywa się bez ofiar, ale wspomniała Pani o tym, że możemy się uczyć od młodszego pokolenia stawiania granic. Czy Pani zdaniem kultura pracy naprawdę się zmienia pod wpływem młodych ludzi i jaki to jest kierunek?
Kultura pracy się generalnie zmienia pod wpływem i młodych pracowników, i młodych osób, ale też i zmiany patrzenia na pracę już dzisiaj, kiedy doświadczamy kryzysów ekonomicznych, kiedy wiemy, że właściwie za chwilę może okazać się, że z tego, co było bardzo dużym kapitałem, nie zostaje nam nic i nie stać nas na żadne rzeczy, które do tej pory były codziennością dla nas. Nawet już nie mówię o luksusowych potrawach czy towarach, ale po prostu musimy przemodelować naszą codzienność. Natomiast to, że zmienia się kultura pracy, to też jest do pewnego stopnia pokłosiem pandemii, choć ona tutaj nie jest jakimś czynnikiem zmieniającym wszystko, ale jednak była takim punktem zwrotnym. W pandemii zadaliśmy sobie mnóstwo pytań, ale też w pandemii doświadczyliśmy ogromnych kłopotów psychicznych i to mówię używając dużego kwantyfikatora, my jako społeczeństwo, bo konsekwencje tych niepokojów, przewlekłego stresu i tego, z czym borykaliśmy się w pandemii, będą oczywiście jeszcze widoczne przez długie miesiące, długie lata, długie dekady i odczujemy je pewnie dopiero z jakąś retardacją, z jakimś okresem opóźnienia, ale zaczęliśmy otwarcie mówić o tym, że ważne jest również zdrowie psychiczne. Zdetabuizowaliśmy, odtabuizowaliśmy mówienie o tym, że nasz dobrostan psychiczny jest tak samo ważny jak dobrostan materialny czy posiadanie bezpieczeństwa egzystencjalnego, takiego właśnie związanego z mieszkaniem czy komfortową sytuacją ekonomiczną. I ta otwarta rozmowa o tym, że potrzebujemy wsparcia w pewnych kwestiach, otwarta rozmowa o tym, że nie radzimy sobie w pewnych kwestiach, co też było nowum, bo do tej pory zwykliśmy utrzymywać gardę i pokazywać, że żadne kłopoty się u nas nie mają, a ze wszystkim sobie poradzimy sami, to sprawiło, że ten namysł nad pracownikiem jako jednak podmiotem, a nie przedmiotem na rynku pracy stał się powszechny. I to na przykład widać już efekty tego namysłu, bo to nie jest tylko czcze gadanie o tym, że jest nam ciężko, czy że w pandemii doświadczyliśmy jakichś kryzysów, ale nie wiem, czy dotarła do Państwa taka informacja. Od stycznia tego roku istnieje jednostka chorobowa, która nazywa się wypalenie zawodowe i można dostać zwolnienie lekarskie na tak zwane wypalenie zawodowe, co przez lata było taką gdzieś tajemnicą poliszynela, że człowiek po jakimś czasie już ewidentnie wymaga wsparcia różnych specjalistów, bo nie jest w stanie funkcjonować. Inni mówili, że marudzi, że jest zmęczony i że tam jest taki delikatny, czy potrzebuje jakiegoś tam szczególnego traktowania. Dzisiaj już jest to ustanowioną jednostką chorobową. A więc to oznacza, że te zmiany i to spojrzenie takie bardziej wyrozumiałe na pracowników stało się częścią naszego patrzenia na rynek pracy i bardzo dobrze, bo to przecież my jesteśmy częścią aktywną, w ogóle głównym podmiotem rynku pracy, a nie tylko trybikiem w takiej machinie pomnażania kapitału czy odtwarzania zysków. Więc jest to dobra zmiana i już to widzimy, takie zmiany, czy też zwrócenie uwagi na to, żeby ten work-life blend, który kiedyś nam towarzyszył, jednak wrócił do ram balansu i znów jest to wyświechtana kategoria, ale pilnujemy tego coraz bardziej. My starsi uczymy się od młodszych tego, żeby pilnować tego skrupulatnie i to są te zmiany, które już obserwujemy. Obserwujemy zmiany ze strony pracodawców, którzy też honorują czas wolny pracowników. Pamiętają Państwo na pewno, że była dyskusja w Komisji Europejskiej o prawie do wylogowania się podczas pracy zdalnej. To są te wszystkie zabiegi, które pokazują, że rzeczywiście nasz układ sił na rynku pracy się zmienia. Związki zawodowe też dbają o to, żeby pracownicy mieli zagwarantowane swoje prawa i powiedziałabym, że te jaskółki zmiany, a właściwie wielkie jastrzębie zmiany, to już widać na rynku pracy i w bardzo dobrą stronę to zmierza i uczmy się od tych, którzy mają odwagę zawalczyć o to, żeby praca była godną pracą, niezależnie od branży, czy też zawodu, czy obszaru, w którym ją wykonujemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była dr Justyna Pokojska, socjolożka badająca przyszłość pracy. Dr Justyna Pokojska będzie także gościem debaty, którą w przyszłym tygodniu organizujemy we Wrocławiu 22 września o 13:30 w hali stulecia. Zapraszam Państwa serdecznie. Debatę będzie można obejrzeć także na Facebooku Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Aleksandra Sobczak.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.